Przystanek Kultura.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Tadeusz Marek, Wojciech Gruszka za sterami, a w dzisiejszym wydaniu Przystanku Kultura to prezentuje się następująco. Sztuka wciąż się dokonująca i nigdy definitywnie nieskończona, nieustannie instatu nascendi, obrazy, kolaże, słowem Miłosz Horodyski, malarstwo i ta wystawa, która do 30 kwietnia trwać będzie w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. A Miłosz Horodyski dziś jako artysta związany z Wydziałem Intermediów Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych jest z nami w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry. Zaciekawiło mnie to dziś, tak? Bo to koresponduje z pana sformułowaniem o tej trwającej sztuce, więc tak jakbym jutro był kimś innym, tak? W tym kontinuum.
To dobre otwarcie tej rozmowy może. Mianowicie, o co chodzi z tymi obrazami? Bo one faktycznie nie są konwencjonalną, zamkniętą formą malarską.
O co chodzi z tą sztuką, można by
powiedzieć? O, no właśnie, tak.
Wie pan, to jest pytanie, na które każdy artysta odpowie inaczej. Zwykle opowie przez perspektywę swoich doświadczeń i ja również muszę odwołać się do swoich doświadczeń, dlatego że moim naturalnym językiem wyrazu od zawsze, odkąd pamiętam, oprócz rysunku, był kolaż. Teraz sam sobie próbowałem zadać pytanie, dlaczego kolaż? Dlaczego składanie przypadkowych elementów w całość stanowi dla mnie jakąś wartość, tak? Bo przecież kolaż potencjalnie można uznać za coś, co jest wypadkową przypadku, albo no, taką zabawą twórczą bardziej niż twórczość, tak? I w takim przekonaniu zabawy twórczej o sztuce mówili dadaiści. Bo dadaiści jako ta awangarda XX wieku postanowili pójść naprzeciw czy wskroś temu, co mówili akademicy, że sztuka musi wynikać z jakichś konkretnych założeń, że musi być tą sztuką wysoką, że musi odpowiadać potrzebom duchowym. I z tych potrzeb duchowych musi być tworzona. Dadaiści powiedzieli, nie, no my możemy tworzyć z kapelusza, tak? Z przypadkowych elementów możemy tworzyć...
Z pisuaru też,
tak,
na przykład.
Wiersze z gazet, tak? Czy zamieniać całą rzeczywistość, która powstała w jeden wielki chaos.
I panu to jest bliskie?
Wie pan co? Poniekąd tak. Ale dlaczego powiem bliskie? Wróćmy do tych dadaistów. Z czego się dadaizm zrodził? Zrodził się z I wojny światowej, która była de facto mocnym uderzeniem w kulturę, uderzeniem w całą cywilizację zachodnią. Nagle okazało się, że człowiek, który buduje swoje ideały od okresu oświecenia, no może zezwierzęcenie to już jest niepopularne słowo, tak? Bo w kontekście takiego myślenia ekologicznego
no nie możemy się porównywać. Humanistyki, tak, które
tak, do zwierząt. Ale w takim archaicznym tego słowa znaczeniu zezwierzęcenie oznacza po prostu zejście do reguł, które są regułami wynikającymi z atawizmów, tak? Mhm. Czyli
instynktów.
Z instynktów, tak.
Popędów.
Czyli sprowadzenie naszej natury do niekontrolowanego ciągu zdarzeń i rozbicie jej całkowicie na fragmenty. I to rozbicie na fragmenty w jakiś sposób też również współcześnie obserwujemy. Tylko nie jest to rozbicie na fragmenty wynikające z jakiejś ideologii, czy braku tej ideologii, tylko ja bym to sytuował jako rozbicie na elementy wynikające z nadmiaru. To jest kwestia związana z nadmiarem obrazu. My żyjemy w nadprodukcji obrazu. I ta nadprodukcja obrazu powoduje, że de facto cały czas jesteśmy w jakiejś rzeczywistości kolażowej.
Nadprodukcji obrazu, nadprodukcji także opowieści. Dziś wszyscy chcą pisać, to Kundera już przewidział, ale niewielu jest tych, którzy chcą słuchać. On także to napisał i ten nadmiar faktycznie nam towarzyszy. I w związku z tym pana kolaże są poniekąd odpowiedzią na tę wielogłosowość i swoisty kryzys?
Jeżeli byśmy to ideologizowali, tak, to mógłbym się z takim sformułowaniem zgodzić, tylko nie sytuowałbym go jako sformułowanie, które wynika bezpośrednio ze mnie. Tak? Może za skomplikowane, ale odwołam się do znanych teoretyków i też znanych malarzy. Leon Tarasewicz mówi, że bez miejsca artysta nie jest w stanie stworzyć swojego dzieła, czyli wykorzeniony artysta przestaje tworzyć.
Czyli może jest kontekst coś... jest ważny.
Kontekst jest ważny. I tu jest pytanie o kontekst zewnętrzny czy o kontekst osobisty, dlatego że wiele z tych fragmentów towarzyszy mi przez całe życie. Jest to jakieś takie kontinuum, które ze sobą noszę.
To jeśli mówimy o fragmentach, ja tylko by przybliżyć naszym słuchaczom, co też będą mogli i mogą zobaczyć w Pałacu Sztuki, powiem, że te fragmenty to nie tylko fragmenty płócien barwionego papieru, pomalowanego farbą akrylową, ale także wieszaki czy inne elementy przedruki, które pojawiają się na obrazach.
Właśnie wieszaki są dosyć ciekawe, dlatego że wiele osób mnie pyta, czy one noszą ze sobą jakąś wartość ideologiczną. I zacząłem się zastanawiać nad tym, w jaki sposób doszliśmy jako ludzie do momentu, kiedy wieszak jest symbolem. Tak? I to jest ciekawe niezależnie od ideologii, w jakiej użyty jest wieszak. Natomiast w jaki sposób my z przedmiotów tworzymy symbole. I w jaki sposób te symbole potem żyją, tak?
Nawiązuje pan do strajków kobiet, jak rozumiem.
Tak, nawiązuje do strajku kobiet, bo wieszak stał się elementem protestu, elementem, który stał się jednoczącym obrazem, tak, tego zdarzenia. Natomiast abstrahując od tego, bo to można traktować jako zjawisko społeczne, które ma swoje odbicia w innych zjawiskach społecznych, gdzie również chociaż zaciśnięta pięść stawała się symbolem, czy maska Anonimusa staje się też symbolem. Czyli mamy do czynienia cały czas z przetwarzaniem znanych z otoczenia przedmiotów i nadawania im innych sensów. I dochodzimy do takiego momentu, że zwyczajny wieszak zaczyna nas kierować w inne rejony, czyli nadawać pewną funkcję interpretacyjną. Czyli ten wieszak, który mogłem użyć intuicyjnie, dlatego że w takim otoczeniu żyliśmy, że wieszaki były istotne, on może nadawać inny kontekst tej pracy, jeżeli ktoś przychodzi z takim bagażem doświadczeń albo z takim bagażem podejścia do świata. Bo tu też zwróćmy uwagę na to, że na pewne symbole zwracamy uwagę, na pewne symbole nie zwracamy uwagi. Czego przykładem jest dyskusja o tęczy. Tak? Tęcza może być zjawiskiem atmosferycznym, a może być wyrazem solidarności z jakąś grupą wykluczoną.
To ja myślę, że warto w tym momencie, kiedy dotknęliśmy tego podłoża, ja wiem, ideowego, czy podświadomego być może podłoża ideowego, wrócić do tego pojęcia zabawy, które przytoczył pan na samym początku. To się od razu kojarzy Huizinga i Homo Ludens i takie myślenie, które sugeruje, że bez zabawy, pewnej wolności, która wiąże się z zabawą, nie sposób przekroczyć pewnego horyzontu, także twórczego. Zastanawiam się w związku z tym, na ile ta zabawa sprawiła, że to, co możemy oglądać w ramach kompozycji, które pan przygotował, które pan stworzył, że te kompozycje są przypadkowe i właśnie efektem jakiejś przypadkowej zbieraniny, dziejącej się raczej w podświadomości niż w świadomości.
To jest na moment, wrócę do Huizingi i do kontekstu. Tak pisał o średniowieczu i o tym zmaganiu postu z karnawałem. I pytanie, czy my utrzymujemy wciąż ten sakralny podział, czy w zasadzie nie żyjemy w ciągłym karnawale. I przez tą obecność karnawału mamy wypatrzone spojrzenie na rzeczywistość. I mówiąc tutaj o tej fragmentacji, o tej zabawie twórczej, to też odwołam się do innego twórcy, czyli do profesora Fiałkowskiego, który był grafikiem i malarzem. I on zapytany, czy bardziej czuje się malarzem, czy grafikiem, powiedział, że dla niego to nie ma znaczenia. Dla niego znaczenie jest używanie różnych metod twórczych po to, żeby na chwilę odpocząć od takiego intensywnego myślenia o obrazie, bo to jest zmaganie się z jakąś wizją, którą można porównać do takiego regulowania starego telewizora. Tak? Mamy do czynienia z jakąś mgłą, z której chcemy wyostrzyć kompozycję. I na tym trochę polega malarstwo. Tak? Więc zabawa twórcza jest czymś, co daje odpocząć, ale też pobudzać pobudza wyobraźnię. I my od zabawy twórczej zaczynamy jako dzieci. I trochę ta zabawa twórcza jest w nas, no mówiąc krótko, zabijana. Ja nie chcę wskazywać szkołę, nauczycieli, czy społeczeństwo, czy cywilizację.
Ale
czy
refleksja państwo. Nad edukacją zawsze powraca przy okazji takich wątków.
Ale zwróćmy uwagę, że wtedy pojawia się pewnego rodzaju zła socjalizacja, tak? Ponieważ dziecko rysuje z wnętrza, z potrzeby rysowania i przynosi ten obraz komu? No, osobie, której ufa, tak? Co do której ma przekonanie, że widzi podobnie jak ona i do rodzica. I co słyszy? Albo ładnie, albo brzydko. A czemu tak brzydko narysowałeś mamusię, tak? A czemu tatuś tu stoi? I nagle się włącza zupełnie inna wizja świata, racjonalizowanie obrazu. I wtedy odchodzimy od sztuki, tak? Być może, tak jak pan powiedział, i cytując Kunderę, każdy mógłby być artystą, gdyby nie zabijał sobie tego twórczego dziecka. O tym też mówi Leon Tarasewicz, który był wychowany na wsi w takiej swobodzie twórczej, bo rodzice pracowali, on był trochę pozostawiony samemu sobie, ale pozostawiony też twórczości, więc mógł ją rozwijać.
Dusza krzyczy, ręce się wyrywają, tak Miłosz Horodyski powiedział kiedyś, mówiąc o tym momencie, kiedy ten akt twórczy w jego życiu się zaczyna, a o tym, co on przynosi, no to o tym więcej porozmawiamy w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania w Przystanku Kultura.
Przystanek Kultura.
A przed mikrofonem niezmiennie Tadeusz Marek, w studiu z nami niezmiennie Miłosz Horodyski. Dzień dobry.
Dzień dobry raz jeszcze.
Miłosz Horodyski, którego malarstwo oglądać można do końca kwietnia w Pałacu Sztuki w Krakowie. No właśnie, dusza krzyczy, ręce się wyrywają. Tak powiedział pan kiedyś, kiedy dotknął pan, czy dotykał pan w swojej narracji tego momentu, kiedy zaczynają powstawać pana prace. Kiedy to się dzieje i jak wygląda, jak brzmi ten krzyk duszy?
Wie pan, próbowałem kiedyś na potrzeby takiej własnej próby opisania tego, co tworzę, sięgnąć do Google'a. I wpisałem proces twórczy. Więc proces twórczy według Google'a to jest taki moment, kiedy artysta jest spełniony, a odbiorca jest pobudzony. I bardzo mnie to zainspirowało do takiej refleksji nad tym, jak myślimy o procesie twórczym. Czyli myślimy o tym, żeby nastąpiła jakaś konsumpcja wzajemna, tak? Czyli żeby jeden i drugi, którzy mają kontakt z tym, poczuli się w jakiś sposób nasyceni. I znowu sięgnę do artystów, bo artyści lubią opowiadać językiem innych artystów, też dlatego, że dzięki temu, że słuchają i czytają innych artystów, budzą jakąś refleksję intelektualną u siebie. Ja lubię słuchać innych artystów. Teresa Pongowska kiedyś mówiła o tym, że ona potrzebuje powodu do tego, żeby malować, czyli odwoływała się do takich doświadczeń ludzkich. Mówi, że nie jest reporterką, bo rozmawiała wtedy z Elżbietą Dzikowską, bo reporter potrzebuje właśnie tego impulsu newsowego do stworzenia czegoś większego. Natomiast u niej ten powód wynika z podświadomości. To znaczy rodzi się gdzieś jakiś obraz, wizja tego obrazu i ona do tej wizji obrazu dochodzi. I mniej więcej to jest to, co pan zamknął w tym cytacie, a mianowicie dusza krzyczy, ręce się wyrywają, ponieważ jest to taki moment, kiedy chcemy zobrazować to, co widzimy w głowie. Ale to jest, myślę, taka przypadłość ogólnoludzka, bo wiele osób, które spotkałem w swoim życiu, mówią, no ja nie umiem narysować, ale jakbym umiał narysować, to bym to stworzył tak i tak. Nowoczesna technologia i nowoczesne narzędzia dają możliwość pobudzenia twórczego własnej wyobraźni i też kolaż jest takim narzędziem, które trochę ułatwia. Czy ułatwianie w sztuce jest dobre czy złe? No i znowu Leon Tarasewicz, który mówi, że czasami ta męka związana z obrazem, czyli zwyczajna ludzka ułomność polegająca na tym, że człowiek się po prostu męczy, tak? Powoduje, że czasem trzeba sięgnąć po prostsze rozwiązania, które oddadzą ideę, bo to chodzi o oddanie pewnej idei, która się rodzi.
To jeśli mówimy o sposobie, w jaki oddaje się ideę, to chciałbym, żeby powiedział pan nieco więcej na temat konstrukcji tychże dzieł, które oglądać możemy w Pałacu Sztuki, bo to jest ciekawe nie tylko z punktu widzenia takiego odbioru wizualnego, ale także właśnie tego procesu, który wydaje się nieodłącznym elementem istoty tych prac.
Francis Bacon, który który pozostawił po sobie pracownię, pozostawił miejsce, do którego jak weszli ludzie, którzy pierwszy raz mieli możliwość zetknięcia się z tą przestrzenią, doszli do wniosku, że tam jest ogromny bałagan. Wiele osób określa taki właśnie chaos twórczy mianem takiego chaosu pracownianego, tak? Czyli mówiąc o chaosie pracownianym, mówimy o jakiejś przestrzeni, która inspiruje, która potencjalnie jest chaosem i z tego chaosu wychodzi jakaś kompozycja. Bo bez ideologizowania na temat sztuki, czyli sprowadzania ją do prostych modułów, mamy do czynienia z materią, która jest nieuporządkowana i staramy się ją w jakiś sposób uporządkować, czyli nadać jej formę kompozycji, którą rozumiemy jako organizacja wokół takiego zjawiska jak grawitacja. Dlaczego mówię wokół takiego zjawiska jak grawitacja? Dlatego, że odwołuję się tu też znowu do dziecięcych przeżyć, tak? Jeżeli dziecko maluje taki najprostszy obraz, czyli świat. Zielona trawa na dole, na górze niebieskie niebo. Tak, organizacja grawitacyjna. I teraz wspomniałem o tej idei i sam miałem przez chwilę refleksję, że może nadaję swoim pracom takie znaczenie, które w sztuce nie powinno być obecne, czyli robimy coś, a potem robimy do tego ideologię. I przez tą ideologię to ma być mądre. Tak? Mm-hmm. Z drugiej strony też jesteśmy w takiej pułapce estetyzowania, tak? Że to ma być też ładne. A jakby jest brzydkie, to co? To nie jest sztuka? A może jak jest brzydkie, to właśnie pobudza. Tak? Lucian Freud. I teraz z tego brzydkiego Luciana Freuda, tak? Czyli z tych brzydkich elementów, czy z Francisa Bacona fragmentów, które miał w pracowni i które układał sobie po to, żeby powstał ten powód, po to, żeby było spotkanie tej materii z jakimś obrazem, który jest w głowie, powstaje jakaś kompozycja. I teraz u mnie ten proces wygląda w ten sposób, że ta kompozycja powstaje, jak to kiedyś moja przyjaciółka, artystka powiedziała, z procesu wyżygu. Czyli jest taki moment, kiedy chodzę i wiem, że muszę pójść do pracowni, bo muszę to z siebie wyrzucić. To też poeci coś takiego mają, że muszą te słowa z siebie wyrzucić, a potem po takim ochłonięciu, jak już następuje to spełnienie, tak, googlowskie, no to czytają, mówią, Boż, co ja napisałem, nie? I targają to, albo kreślą. I w sztuce jest podobnie, przynajmniej w mojej sztuce, że nie przemalowuję, ale nakładam inne elementy, szukam koloru, szukam kompozycji. I to, co jest fajne w malarstwie abstrakcyjnym, to jest moment oderwania od grawitacji. Ten malewiczowski czarny kwadrat na białym tle dlatego jest tym symbolem absolutu, że on się nie mieści w tej organizacji, w tym porządku, do którego jesteśmy przyzwyczajeni.
No właśnie, ja dodam tylko, to też jest znamienne w kontekście tej trwającej pańskiej wystawy, że wszystkie prace, które tam zobaczymy, będą opisane, czy też zatytułowane jako kompozycja abstrakcyjna. To jest bardzo enigmatyczne i też właśnie nasuwa się od razu pytanie o to, czym dla pana jest ta abstrakcja, czym jest malarstwo, czy ekspresja, może tak należałoby rzec, abstrakcyjna. Czyli to jest oderwanie się od grawitacji. Czy coś jeszcze?
Na moment wrócę do tytułu, bo no, jesteśmy istotami, które porządkują świat. Poprzez porządkowanie wydaje nam się, że nad nim panujemy, a też panujemy nad samym sobą. Tak? Czyli ten bezustanny konflikt między ładem a chaosem. I przy wystawach również jest, tak? Bo galernicy czy właściciele właśnie przestrzeni wystawowych mówią, no dobra, to potrzebny jest tak nam format, tytuł, potrzebny jest nam rok powstania, tak? Czyli pewne parametry, bez których dzieło nie może być wystawione. Pytanie, dlaczego nie może być wystawione bez parametru właśnie tytułu, roku powstania i ten. Bo to jest z kolei potrzeba nieartystyczna, to jest potrzeba kuratorska. Józef Czapski zapytany, ile namalował obrazów, powiedział, nie wiem, no, nie, nigdy nie robiłem systematyki, nigdy nie zastanawiałem się, ile tych obrazów powstało. No tytuły nadawane są właśnie dlaczego, bo musi być tytuł. No pytanie, czy książka bez tytułu mogłaby być? być? No, pewnie by mogła być, ale czy by się sprzedała, tak? Więc tu jesteśmy ciągle w takim rozkroku między porządkiem, który jest zastany i musi być, a sztuką, która ten porządek burzy. I teraz pytał pan o tą abstrakcję. Dla mnie abstrakcja jest przygodą, dlatego że to jest spotkanie z nieznanym i to jest chyba najciekawszy element sztuki, że tworzymy coś, co wydaje nam się wyszło od nas i jest przez nas zrealizowane, a nagle tworzy się jakiś inny porządek, bo przychodzi nam do głowy, a może odwrócę to do góry nogami, tak? I kurczę, to jest lepsze, tak? Jest na Instagramie taki czarnoskóry artysta, który maluje różnymi przedmiotami i do góry nogami. Mnie to zawsze fascynuje, w jaki sposób on, no to wiadomo, no, fizjologia oka też, ale w jaki sposób on widzi ten obraz, skoro potrzebę ma taką, żeby malować do góry nogami i dopiero odwracając, pokazuje widzom, jak wygląda skończone dzieło. No to też jest taki trik, który nam uświadamia, że ten proces patrzenia, czy proces tworzenia jest tak jak w procesie kwantowym. No, musi się pojawić obserwator, żeby to się albo w falę zamieniło, albo w cząstkę.
To ja w takim razie na koniec już dopytam, żeby, ja wiem, zawiesić w powietrzu pewną dozę takiej niepewności, także dla państwa, bo nawiążę do pracy, która mnie w jakiś sposób zatrzymała najbardziej przy sobie w trakcie...
Czyli mogę czuć się spełniony, bo pan jest poruszony.
No właśnie, tak, w zgodzie nawet z tą definicją googlowską, a równocześnie zrobię coś, czego nie powinno się robić, no ale będę dopytywał, a co, a dlaczego tak? Dlatego, że w pewnym momencie pojawia się na tej wystawie taki tryptyk i w tym tryptyku przejawiają się wydruki bodaj macew i zastanawiam się, skąd te macewy się wzięły.
Ostatnio byłem w Rymanowie, miałem wystawę w Rymanowie i to jest miejsce, które jest absolutnie fenomenalne, jeżeli chodzi o definicję kultury polskiej, jak ona się nawarstwiała. I tam właśnie uświadomiłem sobie, że to nawarstwianie obrazów, bo też byłem pytany o to, jest bardzo dobrą korespondencją do takiego opisania polskiej kultury, która się nawarstwia z różnych fragmentów. I będąc w Rymanowie, to co jest takim wstrząsającym wspomnieniem, to, że odtwarzamy kulturę właśnie z fragmentów. Po tej mojej wystawie zgłosił się człowiek, który przy okazji budowy znalazł właśnie fragment macewy. I powiedział coś takiego... No, uświadomiłem sobie, że muszę to gdzieś zanieść, bo to jest jakiś ważny element, z którym ja nie potrafię się zapoznać. Nie wiem, co to jest, ale wiem, że to jest ważne. I to jest jakiś przełom, bo z tych fragmentów macew, pamiętajmy, powstawały domy, tak? No, były traktowane jako elementy takich fragmentów budowlanych.
Powstawały też ulice.
Właśnie.
Tutaj zawieszamy głos w takim razie, bo to jest ten moment, kiedy to zawieszenie także może się przyczynić, tak mi się wydaje, do twórczej wizyty w Pałacu Sztuki, bo tam do końca kwietnia wystawa malarstwa Miłosza Chorodyskiego, który był także z nami w dzisiejszym wydaniu Przystanku Kultura. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również.
Także ja, Tadeusz Marek, byłem z państwem. Wojciech Gruszka audycję zrealizował. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.